Niemiecka gazeta uderza w prezydenta Andrzeja Dudę, straszy konfliktem nie tylko z Rosją, ale również wewnątrz NATO. Taką informację też przekazywaliśmy. Chodzi o postulat tutaj polskiego naszego prezydenta dotyczący rozlokowania większej liczby sił sojuszu w naszym kraju i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Autor komentarza niemieckiej gazety wyjaśnia, że realizacja tego postulatu oznacza wykroczenie poza decyzję szczytu w Newport z ubiegłego roku i zdaniem tegoż komentatora, i tutaj cytat, jest to deklaracja walki, jest tylko na pierwszy rzut oka skierowana przeciw Rosji. W rzeczywistości jest ona skierowana przeciwko własnym sojusznikom, bo narusza osiągnięty w trudnych negocjacjach kompromis. No rzeczywiście ciekawa interpretacja. I druga rzecz, o którą też chcieliśmy prosić o komentarz. Tygodnik Wprost napisał dziś o kolejnych nieprawidłowościach przetargu. Sugeruje, że MON, czyli Ministerstwo Obrony Narodowej, mógł sfałszować jego wynik. Chodzi o śmigłowce dla polskiej armii. Mamy teraz połączenie właśnie z panem profesorem Mieczysławem Rybą. Bardzo serdecznie witamy, panie profesorze. Wykładowca, pan profesor jest wykładowcą na KUL-u i na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Bardzo serdecznie prosimy o komentarz do tych dwóch wydarzeń na początku tygodnia.
Jeśli mówimy o komentarzu z Deutsche Zeitung, to mówiąc o tym, że prezydent Duda łamie kompromis osiągnięty w Newport, i że nie tyle uderza w Rosję, co właśnie w ten kompromis i w kraje, które go zawarły, to mają Niemcy przede wszystkim na myśli swój rząd i własne państwo i własną politykę. To jest tajemnicą Poliszynela, że głównie Niemcy opierają się projektowi rozlokowania wojsk amerykańskich w Europie Środkowej, że Niemcy długie lata trzymając bardzo ścisły sojusz z Rosją i z samym Putinem, gdzieś dotrzymują takiej cichej umowy właśnie z Rosją, że owszem, Europa Środkowa jest w NATO czy jest w Unii, ale jest taką strefą, nazwijmy, buforową. Niektórzy politycy nazywali to mianem kondominium, a więc, że te wpływy wschodu i zachodu się jakoś bilansują. Oczywiście dzisiaj już się tak nie bilansują, ale ta zasada demilitaryzacji tej przestrzeni buforowej miałaby obowiązywać. Niemcy zdaje się, że o tym myślą. Zgodzili się na jakiś rodzaj tej szpicy NATO, ale to jest zupełnie co innego niż twarda obrona Europy Centralnej przed ewentualnym zagrożeniem rosyjskim. Oczywiście mamy taką dziwną sytuację, jeśli bierzemy pod uwagę polską przestrzeń medialną, że jakieś artykuły w prasie niemieckiej, amerykańskiej, żydowskiej, rosyjskiej czy francuskiej powodują jakąś wielką histerię, od ktoś się obrazi. W ogóle nie należy brać pod uwagę. To, co oni piszą, to jest tylko i wyłącznie informacje, jak definiują własne interesy, jak chcą je realizować, jaką wizję roztaczają, ale to w zupełności nie musi być zbieżne z polskimi interesami i nie jest zbieżne. Twierdzenie czy układanie własnej polityki zagranicznej wedle linii, wedle wektora, że to, co jest w interesie Niemiec, jest i w interesie Polski, jest błędem, kompletną porażką też polityki, którą prowadziła Platforma Obywatelska w relacji do Berlina. Oczywiście, że to dawało sukcesy w sensie kariery pojedynczych osób typu Donald Tusk na salonach europejskich, ale jakie byśmy sukcesy odnieśli jako państwo, ja je nie widzę. Więc tak to trzeba czytać. Nerwy Niemców, ich jakieś oburzenie, że zaczyna się jakoś stawiać polski interes narodowy jako rzeczywisty w przestrzeni dyskusji, które będą się toczyć wewnątrz NATO czy wewnątrz Unii. Te nerwy to tylko dobry objaw tego, że taki cel, jaki sobie stawia prezydent, jest celem słusznym. Co do drugiego pytania, drugiej kwestii, o której ojciec mówił.
No na razie mamy publikację jednego z tygodników, który nie jest do końca, prawda, jakąś tam wyrocznią, ale widać wielką nerwowość, bo od razu tutaj ministerstwo podało, że poda do sądu tę informację, ten tygodnik i tak dalej.
No tak, ale pamiętajmy, że Wprost już był zaangażowany w aferę taśmową i to za pośrednictwem tej gazety zaczęła się cała dekompozycja obozu Platformy. Pamiętajmy też, że jesteśmy w toku kampanii wyborczej parlamentarnej i jeśli byśmy mieli do czynienia z rozwinięciem tej kwestii właśnie w toku tej kampanii, że tak kluczowa, tak kluczowy przetarg, kilkanaście miliardów złotych, pamiętajmy, i że ten przetarg w sposób jakiś nieuczciwy byłby rozstrzygnięty, to jest to skandal, przy którym afera taśmowa byłaby tylko jakimś takim, prawda, pomrukiem, powiedzmy, dramatu, który mógłby się rozegrać. Naturalnie wprost nie wiemy, czy to są prawdziwe, czy nieprawdziwe doniesienia, nie nam to rozstrzygać, natomiast rzeczywiście mamy do czynienia z jakąś kolejną odsłoną gigantycznego konfliktu. Trudno powiedzieć, jak to się rozwinie, czy znowuż przy okazji tego nie pojawią się jakieś taśmy, jakieś nagrania, a co w sposób dramatyczny musiałoby obóz Platformy pogrążyć czy wstrząsnąć nim, i wydaje się, że to szybka reakcja ministerstwa, że poda sprawę do sądu i tak dalej, jest reakcją taką ostrą ku temu idącą, ażeby spacyfikować ewentualne zagrożenie, bo naprawdę sama Ewa Kopacz i sam minister Siemoniak, i nie tylko oni, absolutnie nie wiedzą do końca, co się w zapleczu tych wszystkich decyzji działo, jakie rozmowy się toczyły i co kto spekulował w tej materii. A pamiętajmy, że wchodzimy w sierpień, a wrzesień to już będzie całkowita walka kampanijna.
No właśnie, bo taka ciekawa jest wiadomość, że rząd nie rozpoczął jeszcze negocjacji offsetowych z Francuzami. Blokować ma je resort obrony, który nie przekazał do Ministerstwa Gospodarki ostatecznej wartości kontraktu. Już trochę czasu minęło, prawda?
No, więc... no to jest kwestia taka. Mamy do czynienia z pewnym buntem i w Mielcu, i w Świdniku. Mamy do czynienia z pewnymi protestami. Więc oni chcą absolutnie wyciszyć wszelkie napięcia, które temu mogłyby towarzyszyć, lub wszelkie niejasności, jakie się wokół tego pojawiają, po to, ażeby to nie był temat dysputy, debaty w toku kampanii wyborczej, bo jeszcze raz powiadam, jest to bardzo niewygodny temat, wszelako rzecz ujmując. Pamiętajmy, że na kanwie między innymi sporów o ten zakup, o ten offset i o całą układankę przegrał wybory Bronisław Komorowski. Oczywiście cały szereg innych rzeczy się złożył, ale był to jeden z bardzo ważnych elementów jednak fatalnej polityki, która stała za Platformą i za samym prezydentem.
No, będziemy się przypatrywać też z uwagą, jak ta sprawa będzie się rozwijała dalej, bo wiemy, że jest to dosyć gorący temat, jak na wakacje, kiedy wydaje się, że nic się nie dzieje, to tu jednak tutaj będą ciekawe tutaj, myślę, dalsze kwestie.
No, pamiętajmy, że tutaj mówimy o najwyższych technologiach, o zaangażowaniu gigantycznych pieniędzy budżetowych, o sytuacji w jakimś sensie porównywalnej do tego, co się działo przy zakupie F-16, wielkich jak gdyby projektów offsetowych, z których, jak wiemy, nic nie wyszło, czy niewiele wyszło. W związku z czym to są rzeczy, jeśli bierzemy pod uwagę poważne analizy gospodarcze, które albo będą technologicznie ciągnąć nasz przemysł obronny. Nie tylko chodzi o samo helikoptery, które będą latać lub nie będą latać lepiej czy gorzej, ale pamiętajmy, że za tym idzie cały ciąg zdarzeń gospodarczych, które po pierwsze stanowią o obronności, po drugie dźwigają lub nie dźwigają technologicznie kraj i dają pewien motor napędowy całej gospodarce. No i teraz pytanie jest, jak się to wszystko usytuuje. Oczywiście po wyborach parlamentarnych można się spodziewać, że zmiana ewentualna ekipy rządzącej to będzie też jak gdyby próba rewizji czy też przyjrzenia się całemu temu przetargowi. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę samą kampanię wyborczą, to jeśli ten temat stanie i w ogóle będzie dalej wałkowany i debatowany, to trudno jest sobie wyobrazić, żeby Ewa Kopacz wychodziła na kanwie tego typu dyskusji zwycięsko. Pamiętajmy, obietnice Francuzów to są obietnice, natomiast nie są oni zaangażowani w sposób jednoznaczny, mocny w polski przemysł w tej chwili. Nie widać ich na rynku, nie mają tutaj swojej jakiejś wielkiej obecności. W sytuacji, kiedy jeśli bierzemy pod uwagę i Włochów, mówimy tutaj o Świdniku, czy o Amerykanów, jeśli mówimy o Niemców, no to są realne fabryki, które mają gigantyczne tradycje, jeśli bierzemy pod uwagę polski przemysł lotniczy. Więc to nie jest tak, że to nie są konkrety, które w sytuacji, kiedy zaczynałoby się o tym dyskutować, byłyby przyjemne dla samej Platformy. Ewa Kopacz próbuje budować ten swój nowy wizerunek, próbuje nieco przewietrzać te listy poselskie, bo wie doskonale, jak bardzo ją, jej ekipę, samą partię obciąża sama afera taśmowa i to wszystko, co się działo wokół tego. Natomiast jeśli mielibyśmy nową aferę i to jeszcze bezpośrednio powiązaną z gospodarką, a nie z luźnymi rozmowami wulgarnie wypowiadających się polityków, czy też lekceważąco o różnych kwestiach, to jest inny kaliber, moim zdaniem o wiele cięższy i wydaje się, że może to być zapowiedź jakiejś wielkiej, gigantycznej rozgrywki, która gdzieś toczy się wewnątrz tego obozu, bo proszę pamiętać, że Gazeta Wprost, no to nie była do tej pory jakoś definiowana jako gazeta prawicowa, jednoznacznie o tych sympatiach. Coś się dzieje od dłuższego czasu w tym wewnętrznym środowisku. Proszę też pamiętać, to nie jest tak, że jeśli Ewa Kopacz decyduje się na tak daleko posunięte czystki, jeśli ze swoich list usuwa polityków z pierwszych stron gazet i takich, którzy mieli bardzo dobre ulokowanie środowiskowe w mediach liberalnych, że jeśli to na tego typu kroki się decyduje, to że nic się nie wydarzy jako reperkusja tego, że ona będzie sobie spokojnie mogła dalej swój wizerunek budować, a nikt z tyłu, z zaplecza nie powie, trzeba się jakoś zemścić, trzeba jakoś zareagować, bo to, co się dzieje w Platformie, jest nie do przyjęcia. Tak, ta rzeczywistość wygląda wewnątrz tego obozu bardzo napięta.
Dziękuję bardzo, panie profesorze, za komentarz do tych dwóch głównych dzisiaj teraz omawianych wydarzeń. Pozdrawiamy serdecznie, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy naszym gościem. Pierwszym był pan profesor Mieczysław Ryba, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dziękujemy za rozmowę.